Paweł Bobołowicz, Piotr Mateusz Bobołowicz w studio i właściwie najnowsze informacje z Wołynia, gdzie przebywa premier Mateusz Morawiecki.
Dzień dobry Państwu. Premier Mateusz Morawiecki przebywa na Wołyniu i wiemy, że postawił krzyż, drewniany krzyż w miejscowości Ostrówki. To ta miejscowość, która jest jednym z tragicznych symboli na Wołyniu, symbolem rzezi wołyńskiej, symbolem tragedii, która dotknęła Polaków w 1943 roku, tych mordów z rąk nacjonalistów ukraińskich. Premier Mateusz Morawiecki rano postawił w polu krzyż. Później z tych zdjęć, które widzieliśmy na Twitterze, widać, że też był na cmentarzu w Ostrówkach. Ten cmentarz widzieliśmy z Piotrem Mateuszem dosłownie kilka dni temu. To takie trwałe świadectwo tego, że tam mieszkali Polacy i jedyne świadectwo tego, że tam mieszkali Polacy. Cmentarz, który jest od kilku lat uporządkowany, na którym jest też pomnik poświęcony tym, którzy w Ostrówkach zostali zabici, chociaż ten cmentarz w ogóle ma taki jeszcze większy wymiar, bo tak naprawdę jest świadectwem w ogóle historii tej miejscowości i tragedii wojny. Na tym cmentarzu znajdują się upamiętnienia z 1939 roku, gdy do Ostrówek weszli Sowieci. Później są, a wcześniejsze upamiętnienia to jest upamiętnienie 1920 roku, bo też na tych terenach toczyły się walki polsko-bolszewickie i są tam pochowani żołnierze polscy, ale też są pochowani żołnierze sowieccy, żołnierze w Armii Czerwonej, którzy są też upamiętnieni. Oczywiście na tym cmentarzu są pomniki poświęcone tym osobom, tym rodom, które tam mieszkały, a tam Polacy mieszkali przez setki lat, bo to jest wieś Mazurów, którzy dotarli tam przed stuleciami, się osiedlili, mieszkali, normalnie funkcjonowali, zachowując swoją polskość, zachowując swój język i zachowując swoją wiarę, bo oczywiście w Ostrówkach znajdował się też Kościół rzymskokatolicki. 30 sierpnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści dokonali mordu na mieszkańcach. Przez lata walkę o upamiętnienie tego, o opowiedzenie o tej zbrodni, tym zajmował się dr Leon Popek. On jest taką osobą też, która jest z Ostrówkami bardzo mocno związana i z tego, co widzieliśmy na zdjęciu, też towarzyszy dzisiaj premierowi w tym miejscu. Jest tam razem, podobnie jak ksiądz Jan Buras i jak Karolina Romanowska, która też gościła na naszej antenie, która powiedziała o zbrodni wołyńskiej w filmie, którego jeszcze na razie nie możecie Państwo obejrzeć. Ostrówki robią niesamowite wrażenie, tragiczne wrażenie, ale oczywiście tak jak w ogóle wiele tych miejsc na Wołyniu. Dotarliśmy tam w godzinach rannych z Piotrem kilka dni temu. Najpierw zresztą myląc drogę, ale to też było takie bardzo symboliczne, pojechaliśmy taką drogą, która kiedyś zapewne prowadziła normalnie do Ostrówek, ale teraz prowadzi przez takie miejsca, którymi się nie da przejechać zwykłym samochodem, a nawet może niezwykłym samochodem, a jednocześnie widać, że to są tereny, gdzie kiedyś mieszkali ludzie, a dzisiaj ich nie ma, że są pozostałości sadów, że są drzewa owocowe, które dzisiaj są już zdziczałe, albo tak naprawdę gdzieś tam wyrosły na drzewach owocowych, które kiedyś przed laty pewnie służyły normalnie w gospodarstwach rolnych, których po prostu nie ma. Ale jest też drugi dojazd do Ostrówek przez taki normalny, drogą asfaltową, przez miejscowości, w których mieszkają Ukraińcy. Ale gdy dojeżdża się do samych Ostrówek, to też jest takie wrażenie pustki. Właściwie nie ma ludzi, nie ma ruchu, a droga, ona gdzieś dalej prowadzi w las, ale to na pewno nie jest jakaś jedna z głównych dróg, taka bardzo, bardzo przejezdna. W miejscu, gdzie kiedyś stał kościół, stoi krzyż i figura Matki Boskiej, o której mówi się o Matce Boskiej z Ostrówek. Taka figura patrząca w te puste pola. Jest też krzyż w miejscu, gdzie znaleziono szczątki tych osób, a na polach rzeczywiście jest tak, że są pozostałości cegieł, dachówek, gdzieś w ziemi je widać po prostu. Ziemia jest tym usiana, bo miejscowość została całkowicie zrównana z starta z powierzchni ziemi, ale te ślady materialne ciężko jest zetrzeć. I na tej drodze mieliśmy rozmowę.
Na tej drodze spotkaliśmy mieszkańca okolicy, nie Ostrówek, no bo w Ostrówkach nikt nie mieszka, w Ostrówkach jest pole. Mieszkańca jednej z pobliskich wsi, który też ma swoją historię rodzinną, ma swoją historię związaną z tymi terenami, swoją historię przesiedleń i wysiedleń swoich przodków, ale rozmawialiśmy też o tej pamięci właśnie o Polakach.
To taka rozmowa nagrana w biegu, w samochodzie. Zatrzymaliśmy się przy człowieku, który jechał na rowerze i ona jest rozmową, którą postanowiliśmy Państwu puścić w tym języku, którym posługiwaliśmy się. To nie jest język, ciężko go nazwać polskim, ciężko go nazwać ukraińskim. Po prostu to jest taki język, gdzie tak rozmawiają tam ludzie. Mamy nadzieję, że Państwo zrozumiecie tę rozmowę. Zapewne powrócimy do tych kluczowych stwierdzeń, żeby powiedzieć, przetłumaczyć, co nasz rozmówca powiedział.
Wy tu żywete?
Żyję tu.
Co miejscowice, jak Ostrówki nazywało się, tak?
Tak, tam dalej.
I pamięta pan coś z tego, jak były jakieś domy tutaj? A rodzina coś opowiadała?
No, babcia, dziadek.
Ale coś mówili, czy nic nie mówili?
Jak mówili? Osoba, no co chce pan znać?
No co mówi, że to jaka to wioska była, kto tam mieszkał?
A nie, no tak, no to wioska była tam. Ostrówki, Wola, Jankowcy, chociaż to polskie wioski, no to tipa, co mówili, że tu mieszkali Ukraińcy, tam, no Polaki, no ono jakoś tak było.
A co się stało z tymi wioskami? Mówili, co się stało?
Co stało, nie znam jak panu powiedzieć, te... To tak jak dziadek, co ono, ta druga jak wojna była, no, bo to druga wojna i nie zna kto kogo tam był, czy Polaki mówili, że Polaki od razu na naszych napali, nasi na Polaków napali, no, i coś takie mówili, a jak babcia mówiła mnie, że вони wiostka жили, каже, ми з поляками жили добре tu, як брат з сестрою,
no, to i to. No ale ktoś Polaków zabił.
No, ktoś Polaków to zabił, ale to już był, co tam, Sowiecki Sojusz, kto je znaje, jakie to wojsko było. Jedne takie, drugie takie i ono, wiesz, jak może być.
To myśli pan, że to nie zabili ukraińscy nacjonaliści, tylko ktoś inny?
No, ja думаю, te, co mieszkali tu, to nie. Te inni byli. To ktoś tam przyjechał może, tam jedna armia taka, druga taka i o tak ono jest. Bo to, co babcia mówiła, że oni z Polakami, no, dobrze żyli, do szkoły chodili, do klubu, na wieczorki siedzieli, gadali, rozmawiali tak, jak ja teraz z panem.
A babcia mieszkała w której wiosce?
Nie. Babcia mieszkała tu, stara Perekirka.
To ona jest ta wioska cały czas, tak?
Nie. Ta wioska była tam, dalej tak za lasem. Tam jest tam paru tych, jak po waszemu, chrestyki, no krzyży tam paru jest. Wszystka wioska była to. A jak później, 47 roku albo 50 rokach, tam tu wioskę wszystko tam rozwalili, mówili przyjechać tu. I to wszystkie rozbierali domki i przewieźli tu.
A dlaczego rozwalili tą wioskę?
Tamtą? A nie znam, bo komuna, Sowiecki Sojusz, kazali przyjechać. I ось так воно. Те wioski там за лясом було, то стара перекурка була там. А зараз тут назвали Борове. А там такий хутор був Борове, і ото в честь него назвали. А раніше була стара перекурка.
Пан ма тут поле?
Мами, таке поле, то такі трави збираємося, ну, всякі. Кедись я ходив стен. Jak? Metalu szukać u nas, po waszemu...
Wykrywacz metalu.
Tak, wykrywacz metalu. Toż jest i pieniądze polskie, i rzymskie jest, wszaki jest, typa monety, no takie jest. I ruskie rubli jest, no, taki stary tam, 800 год, coś takie.
A są jeszcze takie miejsca, gdzie mówi się, że gdzieś tam zostały ciała niepochowane, nieprzeniesione na cmentarz?
Nie, nikt takiego nie mówił, o te, jak stała wzięła Україна віддільно від Росії, це було в якому році? В 92-й, може, 94-й, ну, пан повинен знати, тут, ну, робили те, купарками з кості доставали там монеміріал зробили, ну, саме поляки. Ну, то, я дивлюсь, то жили так, як моя бабка, дядек, вони, дядекові було 80 лет, і він вже умер, то десь з 27-го року дядек був. Ну, то вєш, то він там показували, ще були старші люди, то так, де можна копати якась там, ну, школа там казали на волі була, що дуже діти забили, і поляків там в тій школі забили, десь тут якась стодола була, що, ну, тих дуже поляків, як ти те, ну, села, вьостки ті палили, і отаке. Ото, що пан може повідати. Ні, ну чому тут так може сказати, ну вибачайте, ну я не знам, пан, я таке не поведжу, бо вєш, я єст, ну, непричатний до того, а то різні люди, як у вас є, так і у нас є. Якась там шайка може 20 людей бути, і ми будемо кричати, ми українці, ми там бандери, чи всього так. Так само може якась бути вас пару людей, ну там 20 війська там і будуть кричати, ми там війська.
То пан якби не довіряє, що це була там діяльність Української повстанчої армії, що вони це робили?
Ні, ну, може, ну, я просто не може так сказати, що воно...
А здаржа się panu tam pojechać na ten cmentarz, tutaj do Strówek, czy nie jeździ pan na ten cmentarz?
Nie, nie jeździ, co? Nie jeździ. Droga jest, to przyjeżdżasz, grzyby jest, jagody jest, no, to zawsze jeździ.
A na cmentarzu pomodli się pan czasami, czy nie modli? Czy w ogóle pan się nie modli?
Ну, ні, ну то що, можна, як сказати, земля їм вже пухом тим, як у нас на Україні, ну, хай буде царство небесне, ну, що ти зробиш, як власне таке, що, ну, не нам рішати, так зараз є війна з Росією, і що, повідять, ну, у нас наразі спокій, ну, тут, а там є війна. А хлопаки, от, і що повідять, як там з вістки 2-3 хлопака вже ну, завалили там, і що повідять. І через пройде 100 лет і скажуть, не було такого, то Україна, ну, то не знам, то є політика, то таке речі, що в голову може не вложитися. Бо я... Є така людина, я ж був в Польщі там чи до праці, чи з паном гадом. Ну що, мені пан перешкоджав? Ні, не перешкоджав. Так воно є. Ну бач, пан, ну хто я знаю, як воно, то є власне. Не як бою, що я мешкам тут, що було та польське, ну та вістка, там польська, може, дай вона і була та польська вістка, ну. Ну яка мені різниця? Я працьовита людина, щоб. Працювати на тій землі мені там ніхто не дасть пеньонзи на тобі і лєш, ну, чи спі. Ну, ні, ну, ніхто за те не заплатить пеньонзи. А як воно є? Не знам, як воно так. Ну, бо воно, кажу, працювати і працювати потрібно. А так само є ten цвинтаж там, то ще не пуйде там, ну, там поляки кедись жили, там, ну, вандалізмом займатися, там щось вудурвати, забрати, ну, по це воно, ну, так і робить. Є файне, хай бенже, ну, а і не прийде якась глупота, не робить біди і скаже, то є, ну, то українці зробили, ну, то...
Nasz rozmówca nie znał wszystkich faktów, albo przynajmniej nie chciał się do nich przyznać, że je zna, bo to nie jest tak, że nie są one znane i że nie wiadomo, jak mogłoby wynikać z tej rozmowy. Być może państwo to zrozumieliście, ale generalnie takie było przesłanie, że przez to miejsce przetaczały się różne armie, różne formacje i właściwie nie wiadomo, kto zabił. O sytuację w Ostrówkach akurat bardzo dobrze wiemy. Profesor Grzegorz Motyka w swojej fundamentalnej pracy od rzezi wołyńskiej do akcji
Wisła tak to opisuje, to tragiczne wydarzenie. Po otoczeniu wsi grupy partyzantów, idąc od gospodarstwa do gospodarstwa, zabierały polskie rodziny do szkoły i na plac szkolny. Później część osób, głównie kobiety i dzieci, skierowano też do kościoła. Partyzanci zachowywali się spokojnie, zapewniając ludzi, że nic im nie grozi. Na miejscu zabijano tylko stawiających opór. By uspokoić zgromadzonych na placu szkolnym, jednej z rannych Polek nawet zrobiono opatrunek. Po zebraniu wszystkich Polaków Ukraińcy najpierw zażądali wydania kosztowności i zegarków, a następnie zaczęli kolejno wyprowadzać mężczyzn. Mordowano ich w trzech różnych miejscach uderzeniami w tył głowy siekierą lub maczugą. Zabitych zebrano w specjalnie w specjalnie w tym celu wykopanych dołach. Ekshumacja przeprowadzona w 1993 roku dzięki staraniom historyka Leona Popka potwierdziła, że większość ofiar zginęła od uderzenia tępym narzędziem. Tak wyglądały wydarzenia w Ostrówkach. Tragicznie też wyglądały w Woli Ostrowieckiej, która jest wspomniana w tej rozmowie. I mieszkańcy właśnie tych dwóch wsi spoczywają na tym cmentarzu, o którym państwu zaczęliśmy opowiadać na samym początku.
Ale ten przekaz i ta rozmowa o tyle ważna, że daje świadectwo tego, co oni wiedzą i co oni myślą, powiedział, cytując swoją własną babcię. My z Polakami żyliśmy bardzo dobrze, razem chodziliśmy na wycieczki, razem jeździliśmy, chodziliśmy na wycieczki, razem siedzieliśmy w ławkach, uczyliśmy się w szkołach.
I te słowa, ten temat tego przyjaznego mieszkania, bardzo dużego szacunku dla Polaków, regularnie powraca w wypowiedziach ludzi. Ludzie często mówią, że Polacy byli bardzo kulturalni, że bardzo dobrze się żyło z Polakami, że się dobrze pracowało u Polaków, że babcia kończyła polską szkołę, że chodziła z Polkami, miała polskie przyjaciółki. To rzeczywiście się tam pojawia. Jest mimo tych wszystkich wydarzeń czuć, że jednak Polacy są darzeni sympatią.
Sympatią, ale to, co zacytował Paweł przed chwilą, świadectwo czy historia tej zbrodni, okrutnej zbrodni, świadczy zupełnie o czymś innym, albo świadczy o tym, że ta sympatia mogła zakończyć się uderzeniem siekierą w tył głowy.
Będziemy próbowali przez te dni, Krzysztofie, tak jak dzisiaj zapowiedziałeś w porankach, ale też w tych audycjach, które w innych momentach naszej anteny, próbować znaleźć odpowiedzi, jak to mogło się stać, kto odpowiada za te mordy, jak to jest możliwe, że w tej naprawdę takiej pewnej fascynacji nawet polskością i uznaniem, o którym mówił Piotr, ono się powtarza. Myśmy przejechali kilkanaście miejscowości w czasie tego ostatniego wyjazdu, a ja przecież jeżdżę od 30 lat po tych terenach. I oczywiście wszędzie spotykam tę samą narrację, ten podziw, że to, co było polskie, to było dobre. Nawet takie piękne stwierdzenie, które słyszeliśmy w miejscowości Czorcze tym razem, że Polacy 3 razy w ciągu dnia mieli świeży posiłek, a my tak nie jemy, do tej pory my tak nie jemy, a Polacy 3 razy w ciągu dnia gotowali posiłek. To w takich drobnych rzeczach, stwierdzeniach było dużo, dużo podziwu. A jednak doszło do tej tragedii i będziemy próbowali na to odpowiedzieć.
Ale też jest tak i z tego, co przed chwilą powiedziałeś, wynika, że Wołyń to jest trochę takie miejsce zatrzymane w czasie.
To jest absolutnie zatrzymane miejsce w czasie, chociaż ciężko jest w pełni jakby odzyskać ten obraz z tych lat 40. Pewnie chcielibyśmy, bo wtedy byśmy może w ogóle zrozumieli, co się wtedy wydarzyło, albo odkryli wiele tych rzeczy, których też poszukujemy, między innymi z pełną listą nazwisk tych, którzy za mordy są odpowiedzialni. Ale to jest takie zatrzymanie, albo może jakieś trochę przesunięcie w czasie. I to widać zarówno od infrastruktury, gdzieś dojechać do tych miejscowości. Proszę państwa, pokonywaliśmy odcinek 18 kilometrów drogi przez 1,5 godziny. Nie dlatego, że było tak pięknie, chociaż było pięknie, ale dlatego, że po prostu drogi są w takim stanie. To są drogi, które prowadzą do miejscowości, gdzie mieszkają ludzie, bo są oczywiście miejscowości, gdzie ludzi już nie ma.
A najlepsze fragmenty tych dróg to są często te fragmenty, które zostały brukowane jeszcze z czasów przedwojennych, jeszcze i tak zwana polska droga, czy polski
dróg. Do dzisiaj się tak nazywają, polską drogą.
Ale jechaliście w poszukiwaniu własnych korzeni, własnych śladów waszej rodziny, która żyła na Wołyniu.
Nie da się właściwie tych dwóch rzeczy od siebie oddzielić, dlatego że nasza rodzina Bobołowiczów jest rodziną kresową, jest rodziną wołyńską, jest rodziną wpisaną w tę tragedię. Część naszej rodziny została zamordowana przez ukraińskich nacjonalistów, ale też nasza rodzina i losy naszej rodziny w latach 1939 roku i w latach 40 40. pokazują całą tragedię tych ziem. I ona też powraca w tych wszystkich historiach, które nagraliśmy i która jest też w pewnym sensie częścią odpowiedzi na to pytanie, dlaczego do tej tragedii doszło i dlaczego ona tak wyglądała, bo w 40 roku część naszej rodziny została zesłana na Sybir, a część rodziny żyła w warunkach okupacji najpierw sowieckiej, a później niemieckiej. Część rodziny została wymordowana przez UPA, a część rodziny po prostu uciekła w przerwie pomiędzy okupacją niemiecką a okupacją sowiecką w momencie, kiedy było zagrożenie, że do naszej miejscowości rodzinnej Kamienia Koszewskiego wejdzie UPA. Uciekła po prostu w głąb tych ziem, które dzisiaj są Polską, a wtedy były też pod okupacją niemiecką, ale dzięki temu przeżyła i dzięki temu z państwem dzisiaj rozmawiamy. Ale rzeczywiście w czasie tej wyprawy poruszaliśmy się tymi miejscami. Między innymi też, bo to jest też odpowiedź na ten zarzut, który pojawia się na Ukrainie, czy zarzut, czy próba takiego wyjaśniania, że Polacy na tych ziemiach, a trzeba wyraźnie powiedzieć, że Polacy na tych ziemiach, proszę państwa, rzeczywiście stanowili absolutną mniejszość. I to też jest ważne, bo gdy mówimy o polskości Wołynia, to pamiętajmy, że tam Polacy stanowili 16%, więc byliśmy naprawdę wąską grupą. Ale to nie jest tak, że największą grupą byli polscy koloniści, co bardzo często pojawia się w tych narracjach, gdy się rozmawia na miejscu, czyli ci, którzy dostali ziemię w wyniku nadań z lat 20., 30. za udział w legionach, za obronę Polski w czasie pierwszej i po pierwszej wojnie światowej. Nie, tam Polacy mieszkali przez setki lat i nasza rodzina też jest tego dowodem. Zresztą nasza rodzina też jest dowodem tego pewnego skomplikowania etnicznego, bo gdy szukamy naszych przodków, to oczywiście są wśród nich rzymscy katolicy, są greccy katolicy, są prawosławni, a nazwisko figuruje jako szlachta wołyńska i możemy domyślać się, że kiedyś tam w odległej przeszłości pewnie byłaby to szlachta rusińska, ale przez wieki traktująca się i uważająca się za Polaków i jako Polacy w latach 40. ponosząca konsekwencje bycia Polakami.
Pokazałeś mi zdjęcie z jakiejś uroczystości z 39 roku, który była w twoim domu rodzinnym i też zdjęcie najlepszej na Wołyniu restauracji, którą prowadził twój dziadek czy pradziadek?
Zdjęcie nawet jest troszeczkę wcześniej, bo to jest wcześniejszą, to jest rok 36 bodajże i rzeczywiście w Kamieniu Koszyrskim mieszkał zarówno mój dziadek, który był urzędnikiem państwowym, czyli pradziadek Piotrka, który był urzędnikiem państwowym i który co ciekawe robił to, co myśmy robili ostatnio, bo jeździł po tych miejscowościach, bo między innymi odpowiadał za spisy ludności i o tym mi opowiadał w moim dzieciństwie i mojej młodości, to w jakiś sposób też wywarło oczywiście decyzję o tym, czy wpływ miał na decyzję, czym się dzisiaj zajmuję, ale to zdjęcie, które widziałeś, to zdjęcie mojego dziadka stryjecznego w ich rocznicę ślubu i na tym zdjęciu jest też mój dziadek, jest też malutki mój ojciec, jest moja babcia, a dziadek stryjeczny był ważną osobą w Kamieniu Koszyrskim, bo był właścicielem restauracji i hotelu, który w Przewodniku Orłowskiego jest wymieniona jako najlepsza restauracja na Wołyniu.
Gwiazdki Michelina, a Piotrze, ty z kolei jakie miałeś wrażenia podczas tej podróży?
Rzeczywiście ta historia jest bardzo złożona i to wszystko widać. To, co próbowaliśmy odkryć też elementy naszych korzeni i rzeczywiście gdzieś w jakiś sposób udało nam się cofnąć nawet do XIX wieku, do początków XIX wieku i to nas pchnęło do tej małej wioski Czorcze, niedaleko Kamienia Koszyrskiego. Wioski, w której dzisiaj śladów polskości nie ma w ogóle, ale Polacy tam na pewno byli też obok, byli w małej Chuszczy, wielkiej Chuszczy chyba, tak? Nie, może mylę trochę nazwę. Tam jest kilka miejscowości, ale wspominają, do dzisiaj wspominają Polaków i to znaleźliśmy. Ten Wołyń jest złożony, jest bardzo specyficzny. Jeszcze taką refleksję z Ostrówek. Taka jedna rzecz, która bardzo mnie uderzyła, to te pola. Pola w miejscu, gdzie Ostrówki były. Pola, które wyglądają z jednej strony może na uprawiane, część z nich nie do końca. I dziewanna, która rośnie w różnych miejscach, w tym na cmentarzu. I ta dziewanna gdzieś ciągle się przewijała. Różne kwiaty, które się pojawiały. Kwiaty rosnące na cmentarzach, które są kompletnie dzisiaj zarośnięte, niektóre z nich. Ale widać tam kwiaty, widać tam barwinek, który też na cmentarzach był sadzony.
I tam barwinek, który czasami podpowiada, że to są rzeczywiście cmentarze. Dźwiękowo też spróbuję Państwu pokazać ten teren, bo to też jest niezwykłe, gdy słyszy się te bzyczące owady i głos kruka na tych wielkich przestrzeniach. Ale Polacy tam nie tylko byli. I to też jest bardzo ważna sprawa, bo Polacy też są. Opowiadaliśmy o tym wyjątkowym wydarzeniu, w którym braliśmy udział, czyli o pierwszej komunii jednej dziewczynki w Kamieniu Koszyckim. Specjalnie nie pojechaliśmy na tę uroczystość, ale przy tej okazji spotkaliśmy się z tymi Polakami, którzy no w Kamieniu Koszyckim akurat osoba, która pozostała z polskimi korzeniami, która tam mieszkała, już jest w takim stanie, że nie może rozmawiać. Jest nowa rodzina, która przyjechała, ale rodzina polska, ale też przyjechali na to wydarzenie Polacy z Kowla. I nagraliśmy tam rozmowę z taką Polką z rodziny, która przeżyła na tych terenach z panią Zofią i chcielibyśmy, żebyście państwo jej teraz posłuchali.
To duża Poliaczka nasza.
Ja też z Kamienia.
Z Kamienia tutaj. No, ja Gorbaczewski.
Gorbaczewski my.
No. I rodzina żyła też przed wojną tutaj?
Tak, i teraz jeszcze żyje brat tutaj, no a my wszyscy już tak.
A jak udało się rodzinie przetrwać te najcięższe czasy wojny?
Bardzo trudno, ciężko było. Tato był na froncie. W Wojsku Polskim i dlatego ucalała rodzina. No było bardzo ciężko. Ciężko mama z dziećmi małymi była. Ой, оповідала о тим już наш тигоднік волинський. Оповідала о тим. Ну, бажно. Такий льос, що зостались живі. І потім ще нас уродили. Тато вручив з фронту, і ще я, і брат мой.
Як пані вдалося то якось погодити? Мешкати вśród людей, którzy odpowiadają, a być może byli też sprawcami mordów na Polakach. Jak to się pani udało zrobić, że może pani tutaj żyć?
No i nie prosto mogę żyć. Rachuję, że to moja ojczyzna. Bardzo lubię tę ziemię, bardzo lubię. No, to jest moje, nie prosto. O, to jest bardzo trudne pytanie i dużo opowiadać trzeba. No tak, no jakoś tak.
No ale dzisiaj nasze państwa stanęły przed taką decyzją. Wiele Polaków domaga się od Ukrainy przeprosin, a wiele uważa, że to jest niezbędny warunek współpracy między naszymi krajami.
A Ukraina nie chce.
A pani co sądzi? Trzeba?
Oj, pewnie, że trzeba. Ja nigdy nie zgodzę z tym, że Bandera jest heroj nacjonalny nasz. I
przejdę teraz na język ukraiński.
Ukraińską mowę przejdę.
Dobra, ale można ukraińskie, zwisko.
A, nikoli nie pogodzę się i do tych pier ja
nie nigdy się z tym nie pogodzę. Nie jestem też w stanie zrozumieć, dlaczego Ukraina przyjęła za oficjalną ideologię banderyzm. To nie ten wzór, nie ta postać historyczna, nie ten człowiek i nie ten polityk, który powinien lec u podwalin budowy w przyszłości naszego społeczeństwa.
Nasze suspisto, nie.
Prezydent Zełenski powinien...
Czy prezydent Zełenski powinien prosić Polaków o wybaczenie?
No na pewno. Kiedy było to, że ta tragedia...
Kiedy otwierano memoriał zbrodni w Pawliwce, w Porycku, był Kuczma z Kwaśniewskim. Niestety to pojednanie ciężko im szło. Kwaśniewski nawet coś mówił o tym, że prawdopodobnie warto wybaczyć jeden drugiemu, ale z tego co pamiętam, Kuczma tylko wyduszał z siebie sformułowania typu, że wina leży po obu stronach, że niby to my i jesteśmy winni, ale nas ciemiężono.
Już to... Wzajemna wina. My my też winni, ale tut przyciśniali. No, jak ja baczę na dzisiejszy dzień.
Uważam, że dziś jeszcze nie ma czytelnej i obiektywnej pozycji co do oceny wydarzeń na Wołyniu w 1943 roku.
Pani Zofia, mieszkanka Kowla, ale rodzina pochodząca z Kamienia Koszyckiego w takim ostrym głosie na temat tego, co powinni zrobić Ukraińcy w sprawie lat 40., chociaż trzeba przyznać, że też nagraliśmy rozmowy z potomkami Polaków, którzy też się uważają za Polakami, którzy uważają inaczej, uważają, że ta sytuacja na Wołyniu nie jest taka prosta i że Ukraina za to nie ponosi odpowiedzialności. Te rozmowy będziemy na pewno też emitować, ale ten głos był dla nas szczególnie ważny.
Tak, bo i w poniedziałek 10 lipca i 11 lipca specjalne wydania Poranka poświęcone Wołyniowi, temu wszystkiemu, co tam się wydarzyło, 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, ale też studio, które Piotr Mateusz Bobołowicz wspólnie z Olgą Siemaszką stworzą w Wilnie, bo tam jest szczyt NATO, czyli i historia, i teraźniejszość w Porankach w poniedziałek, wtorek i środę w najbliższym tygodniu. Pawle, zadam ci te wszystkie pytania, które chciałbym ci zadać, ale to dopiero w poniedziałek. Przypominam państwu, że dzisiaj w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie nabożeństwo przebaczenia i pojednania połączone z podpisaniem wspólnego oświadczenia przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, że premier Mateusz Morawiecki uczestniczy w nabożeństwie na Wołyniu.
I jeszcze powiedzmy o tym, że wczoraj zostały wręczone medale Virtus et Fraternitas, bo to jest ważne, żebyśmy pamiętali też o tych sprawiedliwych i też dzisiaj o tym będziemy mówili, o tych Ukraińcach, którzy pomogli Polakom przeżyć.
To jeszcze spróbujmy rozszyfrować słowa ministra Kolarskiego, który stwierdził, że w najbliższym czasie dojdzie do jakichś znaczących zdarzeń, jeśli chodzi o polsko-ukraińskie relacje i Wołyń.
Wiemy na pewno o tym, o czym dzisiaj wspomniałeś, że dzisiaj będzie wspólna msza episkopatu, że będzie arcybiskup Szewczuk, ale być może będą też akty na tym poziomie najwyższym państwowym. Ja jutro wybieram się na Wołyń i w sobotę, niedzielę spędzę na Wołyniu. Też liczę na to, że będziemy świadkami wydarzeń, które być może w jakiś sposób pozwolą, że ta trauma wreszcie z nas spadnie.
Wprawdzie minęła godzina 8, za chwilę Jakub Duszak, ale jeszcze Piotr Mateusz Bobołowicz na pewno chce coś powiedzieć.
Tak, pojednanie to jest konieczne ze względu na sytuację obecną i uważam, że rzeczywiście w dzisiejszych czasach szczególnie mamy moment z jednej strony trudny, kiedy musimy wspierać Ukrainę, bo to leży w naszej racji stanu, a z drugiej strony jest to też być może dzięki temu zbliżeniu wyjątkowa okazja, żeby właśnie do tego pojednania doprowadzić.
Niewiele takich głosów było.